Папьер, французский капуцин, который заслынул за спонялой працей на жечь убогих, бездомных, Ян Павел II консультовал некоторые справы с ним, был таким одним из особистых консульторов Яна Павла II. Powiedział kiedyś piękne słowa. Życie jest odrobiną czasu, który został dany naszej wolności, byśmy nauczyli się kochać i przez to przygotowali na spotkanie z wieczną miłością. Właśnie o tym już mówiliśmy sobie wczoraj. Ale na chwilę wróćmy jeszcze do sensu naszego życia. Tak, nasze życie to jest odrobina czasu. Cóż to jest te 80 czy nawet 100 lat w zestawieniu z wiecznością, w zestawieniu z miliardami lat, które liczy wszechświat, Ziemia. Więc nasze życie naprawdę jest odrobiną czasu. Jest jakimś tak naprawdę epizodem. Nawet jeśli dziś wydaje nam się, że jest to szmat czasu. Życie jest odrobiną czasu. I faktycznie możemy ten czas wykorzystać jak chcemy. Bo jesteśmy wolni. Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Nauczyć się kochać. Bo jeżeli nauczymy się kochać, to przygotujemy się na spotkanie z wieczną miłością. Może pamiętamy taką przypowieść, na pewno pamiętamy wszyscy taką przypowieść, którą Pan Jezus powiedział właśnie o rzeczach ostatecznych, o niebie. Porównując te rzeczy przyszłe, ostateczne do uczty, powiedział, że zaproszeni na tę ucztę nie mieli czasu przyjść. Byli zajęci innymi sprawami. I wówczas gospodarz, organizator uczty powiedział do swoich sług: wyjdźcie na ulicę i zwołajcie, zaproście na ucztę wszystkich, dobrych i złych. Przepraszam, nawet dokładnie rzecz biorąc, złych i dobrych. Tak jest powiedziane w Ewangelii. Zawołajcie wszystkich, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. I wtedy gospodarz wszedł do sali, zaczął przyglądać się biesiadnikom i zobaczył jednego człowieka, który nie był ubrany w szatę weselną. I tylko jemu powiedział: co tu robisz? Jak tu wszedłeś? A on nie wiedział, co odpowiedzieć. On nie miał. I wtedy gospodarz powiedział: wyjdź. Tak, moi drodzy, niebo zapełni się również ludźmi złymi. To znaczy takimi, którzy mają wiele na sumieniu. Czasem potwornych rzeczy. Ale jest jeden warunek. Każdy musi przywdziać szatę weselną, a tą szatą weselną jest miłość. Trzeba po prostu umieć w niebie żyć. To jest jedyny warunek. Bóg mógł za każdego z nas umrzeć na krzyżu, odkupując nasze winy. I to zrobił. Bo to było możliwe. Ale On nie może za nas nauczyć się miłości. To już musimy sami zrobić. Chociaż nie do końca sami. Nie jesteśmy w tym osamotnieni, o czym sobie będziemy jeszcze mówić, zwłaszcza jutro. Ale tak czy owak musimy nauczyć się kochać i bez naszej woli, chęci, zaangażowania nie nauczymy się tego. Bóg nas tego nie nauczy. Żyjemy na tym świecie, aby nauczyć się kochać. Taki jest sens życia na tym świecie. To jest też, tak na marginesie, wyjaśnienie, dlaczego jest cierpienie na świecie. Tak się czasem może zastanawiamy. A dlaczego jest cierpienie? Dlatego, że cierpienie, ale jedynie cierpienie przyjęte i zaakceptowane, doskonale uczy nas miłości. Oczyszcza naszą intencję, naszą miłość. Cierpienie jest jak ogień, który wypala w człowieku egoizm, jeżeli to cierpienie jest przyjęte, zaakceptowane. I w ogóle, moi drodzy, jeżeli spojrzymy na nasze życie w ten sposób, że ono jest po to, na to nasze życie, na tym świecie, że ono jest po to, byśmy nauczyli się kochać, to przekonamy się, że wszystko stanie się jasne, logiczne. Tak jest moje doświadczenie. Odkąd zacząłem tak myśleć, naprawdę wszystko mi się układa w logiczną całość. Dla mnie wszystko ma sens. Wszystko, co się zdarzy, i miłe chwile, wspaniałe, radosne, i wszystkie porażki, kłopoty, problemy, nawet moje własne grzechy, z którymi nie umiem sobie poradzić. Wszystko. Wszystko nabiera sensu. Jeżeli używam tego, by się uczyć miłości. Ale czym miłość jest? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, przynajmniej częściowo, bo można by teraz tutaj, myślę, że z miesiąc mówić co dzień, przez godzinę i tak pewnie byśmy nie wyczerpali tematu. Ale zanim powiemy sobie chociaż niektóre rzeczy o tym, czym miłość jest, zastanówmy się, od kogo my do tej pory uczyliśmy się miłości. Myślę, że najczęściej, niestety, dodam, uczymy się miłości od naszych rodziców. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ moje życie, moje doświadczenie uczy mnie, że niestety jest mało rodziców, którzy potrafią kochać w miarę autentyczną, prawdziwą miłością. Mało spotkałem ludzi, którzy mieli wspaniałych, naprawdę kochających rodziców. Może dlatego, że najczęściej obracam się wśród alkoholików, bezdomnych. Często pracuję z małżeństwami w kryzysie. Zastanówmy się. Niech każdy pomyśli, każdy z nas niech pomyśli o swoich rodzicach. Ja miałem dobrych rodziców. Miałem, bo tata już nie żyje, mama jeszcze żyje. Ale żebym mógł powiedzieć, zwłaszcza kiedy poznałem miłość Boga, że ich miłość była jakaś wspaniała. Kiedyś tak, jak byłem dzieckiem, to tak mi się wydawało, że ich miłość jest wielka. Ale kiedy poznałem miłość Boga, odkąd ją poznałem, ta miłość rodziców już mnie tak nie zachwyca. A niestety na ogół to właśnie rodzice pozostają dla nas często jedynymi czy głównymi nauczycielami miłości. I tak niestety z pokolenia na pokolenie przechodzi wiele błędnych wyobrażeń o miłości. Powielamy wiele błędów. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wreszcie poczuli się dziećmi Boga. O czym wczoraj mówiłem na koniec. Abyśmy opuścili ojca i matkę, jak mówi Księga Rodzaju, i stali się dziećmi Boga. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Jezus, kiedy był dorosły, nigdy nie powiedział do Maryi: Matko. Teologowie to jakoś wyjaśniają, tłumaczą, mówią o jakiejś szczególnej teologicznej właśnie roli, teologicznym znaczeniu obecności Maryi jako niewiasty, nowej Ewy. Ale ja sobie tak myślę, czy Pan Jezus nie chciał nam przez to coś powiedzieć? Że kiedy jesteśmy dorośli, to już nie mamy matki? Że nasza matka to już jest po prostu niewiasta? Natomiast tą prawdziwą matką i ojcem jest Bóg. Jezus zawsze mówił do Maryi niewiasto. Kiedy Maryja przyszła, żeby się z Nim spotkać i nie mogła się do Niego dopchać, bo był otoczony tłumem słuchających Go ludzi, On powiedział: moja matka? Przecież tu są moje matki. Jeżeli właśnie ktoś jest moją matką, może powinniśmy przestać być dziećmi naszych rodziców w pewnym momencie naszego życia. Oczywiście nie ma to się przejawiać zapomnieniem o nich, brakiem szacunku. Dlaczego? Każdego człowieka powinniśmy darzyć szacunkiem, zwłaszcza tego, który, przepraszam za określenie, podcierał nam tyłek tyle lat z takim poświęceniem. Takiemu mężczyźnie, takiej niewieście, którzy z takim poświęceniem pomagali nam, kiedy byliśmy mali i bezradni, należy się wielki szacunek. Ale czy to jest nadal moja matka? Czy to jest mój ojciec? Czy nie powinienem sobie wreszcie powiedzieć: moją matką i moim ojcem jest Bóg w niebie? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy wreszcie poczujemy się naprawdę dziećmi Bożymi, nie teoretycznie, to jest szansa, że zaczniemy Boga naśladować, do Niego się upodabniać. Wreszcie. Tak jak powiedzieliśmy sobie, jabłko od jabłoni nie pada daleko. Ale czy moją jabłonią jest Bóg? Czy ja z Niego czerpię moje życie? Czy On jest tym moim żywicielem, ojcem? Czy On jest tą moją karmicielką, matką? Bardzo dużo w naszym życiu zależy, moi drodzy, od tego, czym się karmimy. To jest jeden z powodów, dla których moim zdaniem Bóg pozostał, Jezus pozostał wśród nas pod postacią chleba. Bo chciał nam powiedzieć: posilajcie się mną. To jest chleb z nieba. Chleb od Ojca, ale nie od tego Ojca, który was spłodził i właśnie wychował, prowadził do przedszkola, do szkoły, ale Ojca, który jest w niebie, który na was czeka, który po was przyjdzie, który da wam życie wieczne, a nie jakieś tam marne 80 lat życia. Moi drodzy, czy jesteśmy wreszcie dziećmi Boga? Pewnego zimowego dnia mały chłopiec stał na wentylacyjnej kracie w pobliżu piekarni i próbował ogrzać bose stopy. Przechodząca obok kobieta zobaczyła zmarznięte dziecko i serce się jej ścisnęło. Ubrane tylko w lekką kurteczkę, nie miało butów, a powietrze było ostre i wiał silny wiatr. Gdzie twoje buty, chłopcze? Spytała. Chłopczyk, ociągając się, przyznał, że nie ma butów. Więc może chodź ze mną, to coś poradzimy, zaproponowała kobieta. Wzięła go za rękę, zaprowadziła do pobliskiego sklepu i kupiła mu parę butów i ciepłą kurtkę. Kiedy wyszli z powrotem na ulicę, chłopczyk był tak uradowany, że puścił się biegiem, żeby pochwalić się rodzinie swoimi prezentami. Nagle zatrzymał się, odwrócił i podbiegł z powrotem do kobiety. Podziękował, a potem spytał z wahaniem w głosie: proszę pani, czy mogę o coś zapytać? Czy pani jest żoną Pana Boga? Nie, nie jestem żoną Pana Boga, tylko jednym z Jego dzieci. Chłopczyk uśmiechnął się i radośnie pokiwał głową. Wiedziałem, że jesteście spokrewnieni, Czy jestem spokrewniony z Panem Bogiem? Czy On jest moim największym autorytetem, mistrzem, wychowawcą, nauczycielem? Zadajmy sobie to pytanie, żeby nie zmarnować życia. Jest taka bardzo mądra, piękna książka Paulo Coelho i Henri Drumont, Największy dar. Książka po prostu o miłości. Komentarz do hymnu o miłości świętego Pawła. Piszą obaj tak. Główny cel naszego życia na ziemi to nauczyć się kochać. Życie stwarza nam wiele możliwości, byśmy opanowali tę sztukę. Mówiliśmy sobie o tym wczoraj. Małżeństwo, wychowanie dzieci. To są właśnie te możliwości uczenia się miłości, opanowania tej niezwykłej sztuki. W każdej chwili naszej ludzkiej egzystencji możemy nauczyć się miłości. Tak, moi drodzy, w każdej chwili naszej ludzkiej egzystencji możemy uczyć się miłości. Każda chwila się do tego nadaje. Każda chwila. Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. Najważniejszą też lekcją jest nauka miłości. Trzeba wciąż uczyć się kochać. Co sprawia, że ktoś staje się wielkim artystą, pisarzem czy muzykiem? Praktyka. Co sprawia, że ktoś jest uznawany za wielkiego człowieka? Praktyka. Dla rozwoju duchowego, równie ważne jak dla rozwoju fizycznego, jest ćwiczenie. Kto nie ćwiczy mięśni ramion, nie będzie miał bicepsów. Jeśli nie poddasz swojej duszy ćwiczeniom, będziesz słaby psychicznie i nie zaznasz radości towarzyszącej przemianom duchowym. Miłość nie jest wytworem chwili. W miłości objawia się bogactwo i siła życia. Człowiek może się spełnić tylko przez nią. By tak się jednak stało, potrzebujemy ciągłych ćwiczeń praktycznych. Co robił Chrystus w warsztacie stolarskim? Ćwiczył. Choć był doskonały, ćwiczył. Wiemy o tym z Ewangelii. W ten sposób dojrzewał do roli, jaką miał spełnić wobec Boga i ludzi. Spróbujmy spojrzeć na świat jak na wielki warsztat, w którym uczymy się miłości. Przestańmy walczyć z tym, co przydarza nam się w życiu. Nie narzekajmy, że wciąż musimy być czujni, zmagać się z nieprzyjaznym otoczeniem, stykać się z niedobrymi ludźmi. To jest właśnie warsztat, jaki stworzył dla nas Bóg. Nie bójmy się pokus i nie dziwmy się, że pełno ich wokół i stale musimy czynić wysiłki, by im nie ulec. W ten sposób Bóg kształtuje naszą duszę. Wszystko, co uczy nas cierpliwości, pokory, poświęcenia, tolerancji, nie odrzucajmy ręki, która nas rzeźbi, bo to ona wskazuje nam dalszą drogę. Uwierzmy, że z każdą minutą stajemy się coraz piękniejsi. Choć trudno to zaakceptować, przeciwności losu i pokusy są narzędziem w ręku Boga. Goethe mówił, talent rozwija się w samotności, charakter w rwącej rzece życia. Talent rodzi się w samotności. Wytrwałość, wiara i siła modlitwy w trudach życia. Osobowość człowieka kształtuje się jedynie przez jego aktywny udział w życiu. W codzienności uczymy się miłości. Moi drodzy, dużo mniej byłoby ludzi, którzy mają problemy psychiczne. Nie byłoby alkoholików, a jest ich w Polsce ponad milion. Gdyby wszyscy tak myśleli, to podaję tylko przykład. Gdyby wszyscy tak myśleli, i wspomniany już piękny hymn o miłości. W najnowszym tłumaczeniu, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się niedzią brzęczącą lub dźwięczącym cymbałem. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam i szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. To są słowa świętego Pawła. Jeśli nie mam miłości, jestem dźwięczącym cymbałem. Jeżeli nie kocham, jestem cymbałem. Mocne słowa, ale to są słowa świętego Pawła. W brzmieniu takim, jakie jest w tym najnowszym tłumaczeniu. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, jestem jak cymbał. Ale w oryginale nie ma tego słowa jak. Tłumaczący Biblii Tysiąclecia chcieli tak troszeczkę to złagodzić, żeby nie było obraźliwe. Może tak, myślę sobie. Jeśli nie umiem kochać, jestem cymbałem. Nawet jeśli jestem profesorem. Bo co to jest miłość? Co to jest miłość? Dla zobrazowania anegdota. Małżeństwo w podeszłym wieku świętowało rocznicę 60 lat ślubu. Zmęczeni po całej uroczystości siedzieli na werandzie, a dziadek podniecony spojrzał na żonę i powiedział: babciu, jestem z ciebie dumny. Co powiedziałeś, dziadku? Mów głośniej, nie słyszę cię bez aparatu. Jestem z ciebie dumny. A tak, ja też mam cię dość, odpowiedziała babcia. Tutaj dochodzi się do miejsca, gdzie kończy się zauroczenie. Czujesz, że ktoś lub coś bardzo cię pociąga. Jeśli poddasz się temu uczuciu, nastąpi gloryfikacja. Po gloryfikacji przychodzi znudzenie albo strach. Chciałbym, aby tak pozostało. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie odbierze. Wejście w posiadanie, zazdrość, strach przed utratą. To nie jest miłość. Czymże więc jest miłość? Przyjrzyj się kwiatowi róży. Mówi ojciec Damianowi. Czy róża może powiedzieć: zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu człowiekowi, dobremu i złemu, młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu, wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określiliśmy pierwszą cechę miłości. Nie robi ona żadnych różnic. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami. Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz, na czym polega istota miłości. Miłość jest jak drzewo, które daje cień każdemu, kto się do niego zbliży. Dobremu i złemu, nawet temu, który podcina jego korzenie. Bo miłość to nie jest uczucie. Czasem się mówi, że to nie tylko uczucie. Nie. Miłości niekiedy towarzyszy uczucie. Wtedy miłość jest łatwiejsza. Ale na pewno miłością nie jest to, co pcha ludzi do małżeństwa. Jak ludzie decydujący się na ślub mówią, że łączy ich miłość, to zawsze uśmiecham się pobłażliwie. Co to może być za miłość? Co oni ze sobą przeżyli? Cały czas są na haju. Mam na myśli te uczucie zakochania. Po co jest uczucie zakochania? Żeby dwoje obcych sobie ludzi zechciało ze sobą rozmawiać, usiąść sobie na kolana. Gdyby nie było tego, gdybyśmy nie byli wyposażeni w coś takiego jak uczucie miłości, tak zwane uczucie miłości, no to ten chłopak, który dojeżdża do szkoły razem z jakąś tam dziewczyną, której w ogóle nie zna, nie zainteresowałby się nią, gdyby nie poczuł do niej właśnie czegoś. Tam gdzieś, nie, te motyle, tam coś się mówi tak czasem, nie? Zainteresowałby się nią? Absolutnie. A jakby się nie zainteresował, no to nie byłoby rodziny, nie byłoby małżeństwa, nie byłoby dzieci, nie? Więc to jest bardzo praktyczne w pewnych sytuacjach uczucie. Potrzebne. Chociaż wcale nie jest niezbędne do tego, żeby założyć rodzinę, ale jesteśmy na tyle leniwi, że potrzebujemy takiej pomocy, powera, jak to młodzież dziś mówi, żeby się spotkać, pogadać, zainteresować sobą, zabiegać o siebie. I to jest dobre, zwłaszcza jeżeli jest w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Niestety czasami to uczucie gdzieś tam powraca nie wtedy, kiedy powinno, nie w tym momencie, ale no ale co zrobić? Takie jest życie. Mamy władzę, żeby się temu przeciwstawić, jeżeli trzeba. Albo za tym pójść, jeżeli trzeba, jeżeli to jest dobre. Ale to nie jest miłość. Miłość to nie jest uczucie, ponieważ uczucie z natury swojej jest przemijające. Daj Boże, żeby komuś nigdy nie przeminęło uczucie zakochania, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Miłość jest postawą, pewnym sposobem funkcjonowania, życia, myślenia. To jest jakiś rodzaj mentalności. To jest właśnie miłość. Jeżeli chcemy żyć w niebie, musimy się tego nauczyć. Musimy się tym zarazić. Ale żeby się tym zarazić, żeby się tego nauczyć, trzeba to poznać. Na sądzie ostatecznym, moi drodzy, Bóg będzie nas pytać głównie o miłość. Właściwie tylko o miłość. Tak jak już sobie powiedzieliśmy. Jak ten gospodarz, który wszedł na tę ucztę, i nie pytał o przeszłość. Nikogo nie pytał. Jaka jest twoja przeszłość? Co ty w życiu zrobiłeś? Wiedząc, że na tej uczcie może być wielu złych ludzi, bo kazał sługom przyprowadzić wszystkich, złych i dobrych. Ale wszystkich Bóg będzie pytać o miłość. Ponieważ jeżeli ty wszedłbyś do nieba, choćby z odrobiną egoizmu, niebo przestałoby być niebem. W niebie nie może być ani odrobiny egoizmu. Dlatego Bóg będzie nas pytał o miłość. Będzie nas sprawdzał. Jeżeli nie przeszliśmy tego sprawdzianu tu, za życia, na tym świecie, to przejdziemy ten sprawdzian w momencie naszej śmierci. Jeżeli powiemy sobie, nie chcę kochać, nie chcę, to sami na siebie wydamy wyrok. Ten wyrok nazywa się piekło. Na sądzie będziemy pytani o miłość. I mówię o tym też w kontekście tego skomplikowanego zagadnienia, jakim jest związek niesakramentalny, związek małżeński niesakramentalny. Ludzie mnie pytają często, czy żyjąc w takiej sytuacji pójdę do nieba. Czy mam szansę iść do nieba, jeżeli żyję w małżeństwie niesakramentalnym? Zawsze odpowiadam, to zależy. Daleki jestem od tego, by automatycznie powiedzieć tak. Jeśli się nie zdążysz wyspowiadać, pojednać z Bogiem, nawrócić, jak to niektórzy mówią, pójdziesz do piekła. Nie. Bóg taki nie jest. W każdym razie, gdyby Bóg był taki, że kogoś posłałby do piekła tylko dlatego, że ktoś żył w małżeństwie niesakramentalnym, tylko dlatego, wyłącznie z tego jednego powodu, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. I jeżeli niebo miałoby być dla tych, którzy nigdy się w takiej sytuacji nie znaleźli, to ja też do takiego nieba nie chcę iść. Takie niebo mnie nie interesuje. To nie byłoby niebo. Dwa przykłady, takie hipotetyczne, chociaż inspirowane życiem, autentycznymi historiami. Okropne małżeństwo, skłócone, nieustanne krzyki, hałasy, przemoc, dwoje nienawidzących się egoistów, dzieci pocharatane psychicznie, znerwicowane, ale sakramentalne małżeństwo, ale małżeństwo chodzące co niedzielę do kościoła, dwa razy w roku spowiadające się, bijące się w piersi, moja wina, moja wina. Jednak bez żadnych efektów. Jak kłótnie były, tak są. Jak egoizm kwitnie, tak dalej kwitnie. Jak dzieci są znerwicowane, tak dalej są. I drugi przykład. Jest małżeństwo sakramentalne. Rodzi się dwoje dzieci. Wszystko niby się układa dobrze. Nie ma jakichś specjalnych problemów, ale też wiara, religijność tychże ludzi nie jest wcale jakaś szczególna. Raz po raz tylko chodzą do kościoła od Wielkiego Święta. Przestali się już spowiadać. No i pewnego dnia żona wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych niby na miesiąc, ale nie wraca. Po miesiącu dzwoni: słuchaj mężu drogi, ja już do domu nie wrócę. Znalazłam tutaj kogoś, z nim chcę sobie ułożyć życie. Pozdrów dzieci, uściskaj ode mnie, powiedz, że bardzo je kocham. Wkrótce załatwimy sprawy rozwodowe. No i rzeczywiście dochodzi do rozwodu. On ją prosi, pyta, co się stało, dlaczego. Ona nie odpowiada, mówi: mam swoje życie, nie narzucaj mi się, chcę żyć po swojemu. On zostaje sam z dwojgiem dzieci. I poznaje kobietę, pannę, wierzącą, religijną. Najpierw ona mu tylko tak po prostu trochę pomaga w tych czy innych sprawach, czasem się tam dziećmi zaopiekowała, ale w pewnym momencie zaczęli coś do siebie czuć, właśnie jak mówiliśmy. No i to uczucie zaczęło ich zbliżać. I ani się nie obejrzeli, jak pewnego dnia oboje naraz pomyśleli: bylibyśmy wspaniałym małżeństwem. I chociaż ona ma wyrzuty sumienia, to jednak decyduje się na ślub z tymże mężczyzną. Bo ma w sobie jakieś przeczucie, przekonanie, że to będzie wspaniała rodzina. I tak się dzieje. Dzieci wychowują bardzo religijnie. On pod jej wpływem zaczął też się modlić, regularnie chodzić do kościoła. Rodzi się kolejne wspólne już ich dziecko. Też jest religijnie wychowywane. Rodzina wzorowa, wręcz można by powiedzieć. I teraz jedno i drugie małżeństwo staje przed Bogiem na sądzie ostatecznym. Czy Bóg potępi tych drugich? A tym pierwszym powie: chodźcie moi umiłowani, jesteście moimi wymarzonymi dziećmi. Właśnie o takich marzyłem. Jeżeli Bóg tak by się zachował w tej sytuacji, która, jak mówię, nie jest jakaś hipotetyczna, to są przykłady inspirowane życiem. Jeżeli Bóg tych pierwszych przyjąłby z otwartymi ramionami, a tych drugich posłał do piekła, to ja nie chcę mieć z takim Bogiem nic do czynienia. Ale na szczęście, moi drodzy, Bóg, którego poznałem w Kościele, naszym świętym rzymskokatolickim Kościele, nie jest taki. To jest Bóg, który widzi ludzkie serca, przenika te serca i doskonale wie, o co komu tak naprawdę chodzi. Wiem, że osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym często boleśnie przeżywają to, że nie mogą przystępować do komunii świętej, bo nie mogą dostać rozgrzeszenia. A żyją w tym małżeństwie nie dlatego, że chcą. Gdyby mogli, wzięliby ślub kościelny. Ale nie mogą. Mają przeszkodę, bo przynajmniej jedna ze stron była kiedyś w związku sakramentalnym. Wiem, że takie osoby przeżywają boleśnie, często z buntem, to, że nie mogą przystępować do komunii. I słusznie niekiedy przytaczają właśnie przykłady ludzi, którzy żyją w małżeństwie sakramentalnym i przystępują w związku z tym do komunii, a wcale nie zmieniają swojego życia. Wiem, że tak jest. Ale moi drodzy, Kościół jako wspólnota nie może temu zaradzić inaczej, jak powiedzieć wam to, od czego zacząłem nasze rekolekcje. Że chociaż nie możecie przystępować do Komunii Świętej, to jednak Bóg was kocha i Kościół was kocha. I was nie potępia i nie wyrzuca z Kościoła. I nie mają racji ci, którzy mówią, że jest to akceptacja rozwodów. Nie. Dopiero wtedy Kościół pokazałby, że akceptuje rozwody, gdyby powiedział: nie ma problemu. Chodźcie, dostaniecie rozgrzeszenie, przystępujcie do komunii. Kościół jest przekonany, że Pan Jezus nie akceptował rozwodów. Dlatego nie możecie, tylko dlatego nie możecie otrzymać rozgrzeszenia. Kościół chce być wierny Ewangelii. Ale to nie znaczy, że was potępi bez względu na historię waszego życia. Bez względu na wasze motywy. Są ludzie, którzy z premedytacją, z egoizmu porzucili swoich małżonków dla innej osoby. I chociaż wiedzą, że mogliby wrócić, nie wracają, dalej tkwiąc w grzechu. I to nie dla takich ludzi jest duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych. Nie dla takich ludzi. Nie dla ludzi, którzy chcą tkwić dalej w egoizmie i mało tego jeszcze usprawiedliwiać ten swój egoizm. Ale dla ludzi, którzy mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, pomimo swojej historii, pomimo może nawet błędów, które popełnili, ale chcą wzrastać w miłości. Może za późno się ocknęli, ale dziś chcą. Dziś widzą to małżeństwo, właśnie to drugie małżeństwo, jako swoją drogę do nieba. Tak, małżeństwo niesakramentalne może być drogą do nieba. Naprawdę. Może być. Jestem mocno przekonany, że w niebie będzie bardzo dużo takich właśnie osób. Pozwólcie, że na koniec dzisiejszej naszej refleksji, bo jutro jeszcze będę chciał ten temat pociągnąć, temat wzrastania w miłości, jak to zrobić, by w niej wzrastać, ale też i temat ten skomplikowany, trudny, jakim jest życie religijne, duchowe, miejsce w Kościele, osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Zanim jednak zakończę, chciałbym przytoczyć słowa, o których już krótko wspomniałem, obecnego jeszcze papieża Benedykta XVI, który w czasie spotkania z rodzinami, małżeństwami w Mediolanie powiedział: wiem, że małżonkowie zranieni rozwodem z różnych często dramatycznych przyczyn, którzy wchodzą w nowe związki, cierpią z powodu odsunięcia od sakramentów spowiedzi i komunii. Ale Kościół nadal kocha niesakramentalnych. Musi zrobić wszystko, by czuli tę miłość, by mieli świadomość, że nadal są w komunii z Kościołem i Chrystusem. Także we mszy świętej, choć to komunia duchowa.